Jeden z najpopularniejszych i najlepszych fizjologów w Polsce.
Jakie tętno ma zawodnik, jak się zatwarza, wszystko ma przewagę warunków tlenowych.
Prawidłowe wyznaczanie stref energetycznych, czyli zakresów tętna.
Lifestyle and more. Run Forest.
Dzień dobry, dzień dobry.
To znowu my.
Dzień dobry, Ryszard. Witamy.
Cześć, serwus, witam.
Witamy. Ryszard, ja jednak Ciebie przedstawię setką słuchaczy w tej chwili, ponieważ ja mam wielką przyjemność przedstawiania Ciebie, jeden z najpopularniejszych i najlepszych fizjologów w Polsce, były trener przygotowania fizycznego takich zespołów jak Legia Warszawa, Wisła Kraków, kiedy te drużyny zdobywały tytuły mistrzów Polski w piłce nożnej. Trener współpracujący z takimi zawodnikami jak Robert Korzeniowski czy Justyna Kowalczyk oraz wielu innych wybitnych sportowców. Dzień dobry, Ryszard.
Dzień dobry, witam.
Ryszard, ja zapomniałem, znaczy nie zapomniałem, tylko przez to, że Paweł Marczyński nie mógł zadać tego pytania, ja nie wpadłem na to, że mogę zadać to pytanie osobiście, a pytanie miało związek z kolarstwem i miało dotyczyć podjazdów. Jak trenować podjazdy pod te legendarne, ciężkie, wielokilometrowe, strome góry?
Ja w swojej karierze trenerskiej i tej zawodniczej, masterstwowskiej, spotkałem się z różnymi ciekawymi podjazdami. Najpierw jak z kolarzami górskimi jeździliśmy do Karpacza na zgrupowania, tam była słynna przesieka, czyli podjazd na przełęcz karkonoską, gdzie największy, tam tutaj przeczytałem, to jest 27% nachylenia na 50 metrach. Potem już jako trener z zawodniczką z triathlonu na pucharzach, na Mistrzostwach Europy, które były w Karlowych Warach, tam był taki podjazd 21%, ale tylko 500 metrów. No i jeszcze widziałem Sandro Rygrapa z kolarzami i na Grossglockner, jeden z najdłuższy podjazd w Austrii, jeden z dłuższych w Europie. I teraz jak się przygotować? Pierwsza sprawa, trzeba wiedzieć, do czego się przygotowujemy. Czy to jest ten podjazd 500-metrowy, czy to będzie długi podjazd, czy to będzie nijaki podjazd, jeszcze nie wiemy jaki. Pierwsza sprawa, musimy zobaczyć stan wyjściowy, jaki mamy. Czyli wybrać sobie jakiś podjazd, na którym będziemy ćwiczyć. W Krakowie to jest na ogół podjazd pod ZOO do Lasku Wolskiego. W Warszawie to tutaj jest jedynie Agrykola, która ma 400 metrów, 350 i tam się wyjeżdża minutę 30. Staramy się wyjeżdżać do progu mleczanowego na początku w ogóle okresu przygotowawczego, czyli zakładamy, że jest to 80-85% tętna maksymalnego. I staram się podjeżdżać od znaku do znaku, nie przekraczając tego tętna. I potem w każdym kolejnym tygodniu, taki trening wykonuję raz lub dwa razy w tygodniu, wykonuję taki podjazd i sprawdzam, czy te moje czasy się skracają, czy jeżdżę coraz szybciej. W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie te czasy już, nasz organizm nie reaguje, te czasy jakby zatrzymały się w miejscu. Więc albo zmieniam bodźce, wybieram jakiś gdzieś stromszy podjazd, może coś innego, albo wychodzę powyżej progu. Wtedy zwiększam prędkość powyżej progu w tej strefie mieszanej. To zabezpieczy mi sytuację, gdzie będę już startował, gdzie będę już w tym podjeździe, gdzie będą takie momenty, że trzeba będzie, nie wiem, czy na agrawce, czy gdzieś na tych 50 stromych metrach, jak to się mówi, depnąć. Wtedy się troszeczkę będę musiał zakwasić, ale będę miał jeszcze tą rezerwę mocy, którą wcześniej wytrenowałem. I to jest moim zdaniem cała tajemnica. Oczywiście nie zapominam o innych cechach, zdolnościach motorycznych potrzebnych w kolarstwie. Czyli na przykład, jeśli układamy sobie plan treningowy tygodniowy na przykład, to metodycznie układamy wytrzymałość tlenową, pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, czwarty tydzień.
Daniel, zostań z nami, posłuchaj, bo Ryszard ma bardzo interesujący wątek dotyczący trenowania podjazdów. Również tutaj Tomasz Olejnik pyta się, czy trenowanie podjazdów wiąże się też z przygotowaniem do długiego podbiegu na trasie, czy to jest to samo?
Tak, możemy przyjąć, że to jest podobne założenie przyjąć, przy czym jeżeli okazuje się, że poziom siły mięśniowej jest za słaby, to wcześniej przed przystąpieniem już do samych podjazdów, kiedy mamy czas do przygotowania się, no to robimy siłkę taką już z ciężarami, czyli przysiady, jakieś wspięcia i równocześnie to potem rozkręcamy, czyli przykładowo, ja to tak to robiłem, efekt siły jest zawsze taki, jak to, co zrobimy po pobudzeniu siłowym. Czyli robię przysiady ze sztangą, ale potem siadam na cykl ergometr i rozkręcam. Na przykład, jeżeli robię przysiad ze sztangą, to potem robię luźną, swobodną przewieszkę lub przyspieszenie. Takie połączenie.
Czy jest jakieś minimum czasowe albo minimum, powiedzmy, liczby powtórzeń, jeżeli kolarz miałby bardzo krótki odcinek podjazdu, które musiałby tak naprawdę najeździć, żeby osiągnąć ten poziom zakwaszenia, o którym mówimy? No bo to się pewnie nie będzie pojawiało od pierwszego powtórzenia, tylko tam pewnie...
Nie będziemy, trudno jest na rowerze brać maszynkę i mierzyć mleczan. Po to się robi testy, żeby już do odpowiedniego mleczanu przyporządkować tętno i moc. I wtedy dopiero sprawdzam w trakcie podjazdu, jakie mam tętno i mniej więcej wiem, jakie wtedy będę miał zakwaszenie. Ile powtórzeń można zrobić. Obserwować restytucję tętna i obserwować czas podjazdu. Może się okazać, że przykładowo wyjeżdżam na Podlasek pod Zoo. Tam się jedzie na ogół na początku zimy w granicach 7 minut, potem w lecie jeździ się w granicach 5 minut. Jeżdżę cały czas na progu. I jeżeli zaobserwuję, że na określonym tętnie ta moja prędkość zaczyna spadać, nie jestem w stanie utrzymać tej prędkości, to znaczy, że już jest koniec, że na dzisiaj trening skończyłem. Innym parametrem w przypadku na przykład biegania może być restytucja tętna, powrót w określonym czasie do tętna wyjściowego. Jeśli to tętno nie wraca, to też przerywa mi też kończę. To tak a propos tego. I teraz, jeżeli mamy taki plan, nie ćwiczymy tylko samych podjazdów przez, nie wiem, miesiąc, tylko wszystkie elementy treningu wytrzymałościowego, w tym podjazdy na przykład, ćwiczymy cały czas, pamiętając o periodyzacji, pamiętając o regeneracji, o wypoczynku, ale to już są tematy na dłuższy czas i być może na kolejne jakieś inne spotkanie.
Czyli tak mówiąc bardzo obrazowo dla biegaczy, powiedzmy, zakładamy sobie, że przerwą między podbiegami będzie 2 minuty truchtania i jeżeli podczas tych 2 minut nie zejdziemy na przykład do 120 uderzeń, to znaczy, że...
Trzeba skończyć. Super.
To dla mnie już wszystko jasne jak słońce.
Żeby trenować te właściwe strefy, prawda? A nie te, które nam są niepotrzebne do realizowania naszego celu.
Tak, to jest właśnie to wyznaczenie stref i zadanie sobie pytania, co chcę robić na treningu, dlaczego to chcę robić, to jest podstawą działania w ogóle w sporcie, działania w treningu. Dlaczego?
No właśnie.
To jest najważniejsze pytanie.
Bo dzisiaj, jak Państwo wiecie, będziemy mieli temat główny naszego spotkania z fizjologiem Ryszardem Szulem, a mianowicie prawidłowe wyznaczanie stref energetycznych, czyli zakresów tętna, w treningu wytrzymałości. I właśnie wykład na ten temat poprowadzi nas specjalista już za chwilę. Ale Ryszard, jeszcze chciałbym, żebyś nam opowiedział albo odpowiedział na pytanie Pawła Marczyńskiego, który zadał w poprzednim programie. Czy mierzy się poziom kwasu mlekowego i tętno na przykład u zawodników Formuły 1?
To znaczy, u kierowców Formuły 1. Tak, Paweł zapytał, jakie tętno mają kierowcy Formuły 1. Ja miałem taką przyjemność, że zostałem poproszony do współpracy z Jarkiem Wiertykiem. Jarek wtedy jeździł w Formule Nippon. To jest taka formuła pierwsza, tylko jakby troszkę niżej niż Formuła Pierwsza i to jeździ tylko w Azji i przede wszystkim w Japonii. I mnie interesowało rozpoznanie dyscypliny, czyli jakie tętno ma zawodnik, jak się zakwasza, to również nam mówi o zmianach biochemicznych, jakie zachodzą w mięśniach i przede wszystkim jaki jest poziom cukru, dlatego że tam spadek cukru, bo tam koncentracja jest niezwykle istotna, cukier to jest materiał energetyczny dla systemu nerwowego, dla mózgu. I co się okazało? Wtedy niestety nie udało mi się zmierzyć tętna, dlatego że sprzęt był zakłócany przez aparaturę bolidu, przez aparaturę elektronikę całą. Mimo że zegarek przyklejałem do nadajnika na klatce piersiowej, niestety nic się nie zarejestrowało. Ale co ciekawe, zakwaszenie po 30 minutach jazdy Jarek miał w granicach 5,5-6 milimoli. To odpowiada intensywności w granicach 90% tętna maksymalnego. I tylko siedział wtedy. Siedział, hamował.
Ograniczony ruch, ponieważ ciasny kokpit.
Tak, było jeszcze tak, że tam są takie przeciążenia, że wychodził z śniakami na ciele.
Cierpisz.
Tak, tam jeszcze sprawdzaliśmy.
A przepraszam, a następnego dnia miał tak zwane zakwasy?
Nie. On jeszcze zawsze po takim wyścigu, tam w Japonii chodziliśmy do łaźni miejskich, które są, to już jest osobny temat, bardzo duże. Tam po 2 godzinach rzeczywiście człowiek wychodzi zregenerowany.
Koedukacyjne?
Czy one były koedukacyjne? Nie, absolutnie nie.
Widzicie, to akurat byłoby fajne stwierdzenie, skąd jednak te zakwasy się biorą, w przeciwieństwie do tego, co ludziom się wydaje. No jednak to nie jest kwas mlekowy, to jest faktycznie ewentualnie uszkodzenia mechaniczne, które u nich nie następuje.
Tak, to są uszkodzenia mięśni. Ta bolesność mięśni to jest czasami nawet dochodzi do tak zwanej nekrozy, czyli obumarcia włókien mięśniowych, które zostają zniszczone w trakcie bardzo intensywnego wysiłku. Ten kwas mlekowy praktycznie po 30 minutach, po godzinie powinien zostać wypłukany, powinien zostać zutylizowany, zużyty jako materiał energetyczny i nie powinno być śladu we krwi, natomiast...
A ja tylko podpowiem, przepraszam, ten kwas mlekowy zostanie zutylizowany lepiej albo szybciej, kiedy mamy czynną regenerację, a nie
biernie. Kiedy jest aktywna regeneracja. Myślę, że o regeneracji też będziemy jeszcze sobie kiedyś rozmawiać o zmęczeniu. Jeszcze tak. Chciałbym, jeżeli mogę no powiedzieć pewnie. Dygresję, nie wiem czy pamiętasz, rozmawialiśmy o różnych tętnach, o różnych przypadkach. Zostałem również poproszony o pomoc w rajdach długodystansowych. To są rajdy długodystansowe końskie, konie arabskie. To jest.
Czyli byłeś trochę też weterynarzem, albo przynajmniej fizjologiem weterynarzem.
Tak. I doradcą zawodników, którzy startowali na tych zawodach, a równocześnie doradcą trenerów tych koni, jak te konie trenować, na co zwracać uwagę. Przy równocześnie sam się dużo uczyłem o tych koniach, co tak naprawdę ważne jest w treningu konia. Firmę wtedy, którą miałem w Krakowie, ona była niedaleko Akademii Rolniczej i tam przychodziła do mnie jedna doktorantka, która zajmowała się koniami. Ktoś tam jeszcze też przychodził, też o koniach. Obserwowaliśmy zachowania koni, tętno, jakie konie mają w zależności od sytuacji. Wracając do tych rajdów. Mianowicie tam konie jadą 4 razy 40 km w terenie i po każdych 40 km jest przerwa pół godziny i w czasie tej przerwy tętno konia musi spaść do 68 uderzeń. Jeżeli tętno nie spadnie, to wtedy jest dyskwalifikacja. Oprócz tego jest 6 weterynarzy, którzy oceniają, jeśli już to tętno spadło, chód konia. Sprawdzają, czy on nie jest zachwacony, czy nie ma żadnej kontuzji. I teraz obserwując taką opiekę nad koniem, nad jego zdrowiem, zadawałem sobie pytanie, czy zawodnicy, piłkarze, pływacy, czy mają taką opiekę ze strony trenerów?
Czy... Jak mają zwierzęta, tak. Czyli maratończyk powinien co 10 km się zatrzymywać, żeby tętno spadło poniżej na przykład 90 uderzeń na minutę, żeby móc na nowo rozpocząć kolejną dziesiątkę.
Myślę, że maratończyk powinien przede wszystkim zachowywać się tak, jak mówisz, w treningu. Trening jest clue, najważniejszym tematem w kwestii przygotowania się do zawodów. Właściwy trening, a co za tym idzie, właściwe przygotowanie, właściwe wyznaczenie stref intensywności, właściwe wyznaczenie celów z uwagi na te strefy, co chcemy robić, jak chcemy robić. I tak dalej. Może ja już przejdę do tego, co chciałem powiedzieć, bo to się akurat z tym wiąże. Jeśli mógłbyś udostępnić mój ekran ze slajdem.
Dobrze, już na chwilkę tylko zostaniesz sam.
Zaczęliśmy mówić o tym treningu, jak je przygotować do podjazdu, do różnych tematów i padło słowo trening. I teraz, co to takiego jest ten trening? Trening jest to świadome, specjalnie tu dałem na czerwono, świadome działanie mające na celu wywołanie określonych zmian adaptacyjnych organizmu, określonych zmian. Czyli świadome, czyli musimy wiedzieć co, dlaczego w określony sposób robimy i teraz określonych zmian. Określonych, czyli takich, które będą nam potrzebne, czy to na przykład do podjazdu, czy to do klasyka, czy to do biegania maratonu, czy do biegania na przykład 5 kilometrów. I teraz przed tym, jeżeli zaczynamy się do czegoś przygotowywać, to musimy zadać sobie właśnie pytanie, co chcemy poprzez trening wywołać? Czy zwiększyć przyrost masy mięśniowej, czy zwiększyć poziom siły, czy zredukować tkankę tłuszczową, czy przygotować się do zawodów, czy tylko po prostu być zdrowym i dobrze się czuć. Trening wytrzymałości, bo o takim cały czas rozmawiamy, tak naprawdę to każdy trening, który robimy, niezależnie od tego, jak on jest, na co jest ukierunkowany, to jest treningiem wytrzymałości. I trening wytrzymałości to jest, tak jak już to kiedyś powiedziałem, to jest trening przemian energetycznych. Przemiany energetyczne ćwiczymy w trakcie treningu. I tutaj mam taki slajd, gdzie jest pokazane, jakie źródła energetyczne musimy przy jakich dystansach trenować. Mamy na przykład maraton. 90% zapotrzebowania energetycznego, dostarczania energii jest w warunkach tlenowych. 10 km, 80%. Tak naprawdę dopiero już od 1500 metrów wszystko ma przewagę warunków tlenowych. Czyli tak naprawdę bardzo ważnym wyznaczenie jest, gdzie jest trening o charakterze tlenowym, a kiedy zaczyna się trening o charakterze mieszanym i beztlenowym. To jest bardzo istotne w wyznaczeniu stref energetycznych. Co w tych strefach intensywności, w których strefach co możemy rozwijać? To są strefy, które takie kolory są na ogół w Polarze, w programie polarowskim, gdzie mamy na czerwono, to jest strefa, dlatego na czerwono, że ona jest według mnie zakazana dla amatorów niestartujących w zawodach, zakazana dla ludzi, którzy nigdy nie uprawiali sportu, którzy ruszają się tylko dla zdrowia. To nie znaczy, że my nie możemy ćwiczyć z intensywnością maksymalną. Możemy, ale obciążać możemy serce na kilkanaście sekund z tą intensywnością maksymalną. Serce powinniśmy ćwiczyć, żeby ono zachowywało, było w zdrowiu, było sprawne przez całe życie. Powinniśmy go ćwiczyć z intensywnością umiarkowaną, ale również z intensywnością maksymalną, ale bardzo krótko. Kilka sekund, kilkanaście sekund, nie więcej. Najgorsze dla serca są wysiłki o maksymalnej intensywności trwające przez dłuższy czas. I teraz w zależności od tego, co chcemy ćwiczyć, jak chcemy, wybieramy sobie zakres treningu w tych strefach intensywności, które nas interesują. Teraz jak te strefy wybrać, co z tym dalej robić. Żeby wyznaczyć zakres intensywności, możemy to zrobić w najprostszy sposób, czyli też już to chyba mówiłem, wyznaczyć w oparciu procentowo o tętno maksymalne, gdzie tu jest najprostsza reguła 220 minus wiek, u kobiet to jest 226 minus wiek, na przykład ze wzoru Tanaki 208 minus 0,7 razy wiek. Możemy to również wyznaczyć według określonego testu. Ja preferuję, od kilkunastu lat robię test według metodyki profesora Żołądzia. Jak ten test wygląda, za chwilę o nim powiem. Bardzo często robimy różnego rodzaju testy w różnych laboratoriach. Dawniej było tak, że te laboratoria były tylko na uczelniach. Potem, kiedy sprzęt stał się bardziej dostępny, zaczęto, kogo było stać, różne firmy kupowały sprzęt nawet przenośny do wyznaczania stref intensywności. Cały problem jest w tym, że ta aparatura, która służy do wyznaczania stref, ona ma różne możliwości wprowadzania różnych algorytmów. My możemy wyznaczyć różne parametry. Wyznaczamy progi metaboliczne, czyli progi odzwierciedlające przemiany energetyczne w mięśniach. Przejawem tego będą zmiany biochemiczne we krwi. I tutaj specjalnie dałem na ciemno próg mleczanowy, jako bardzo ważny, lactate threshold, i jest taki próg węglowodanowy, czyli największy udział wolnych kwasów tłuszczowych w dostarczaniu energii. Ten próg jest bardzo trudno wyznaczyć. Na ogół bezpośrednio nie wyznacza się go. I próg mleczanowy jest najistotniejszy w precyzyjnym określeniu granicy między strefą tlenową a strefą mieszaną w intensywnościach. Już w latach 20. poprzedniego stulecia próbowano oszacować próg mleczanowy, czyli wyznaczyć ten próg przy pomocy parametrów wentylacyjnych. zauważono, że w trakcie wysiłku narastającej intensywności wzrasta zapotrzebowanie na tlen. Przychodzi taki moment, gdzie to zapotrzebowanie na tlen wzrasta bardzo wyraźnie. I w oparciu o te progi wentylacyjne próbowano oszacować próg mleczanowy. I bardzo popularne stało się wyznaczanie takich progów w latach 60., 80. Te progi zostały nazywane, jeden jako próg beztlenowy, a drugi próg tlenowy. Były również, szczególnie Niemcy, wyznaczali progi, uznali, że próg dwumilimolowy to jest próg ograniczający strefę tlenową, próg między 4-milimolowy, od tego momentu zaczyna się bardzo silne, duże zakwaszenie i gwałtowny wzrost stężenia mleczanu. Natomiast najbardziej wiarygodnym jest change point VO2 dla tlenu. Bardzo dokładnie to jest algorytm, opracowany został algorytm matematyczny, specjalny algorytm, który w oparciu o parametry gazowe bardzo precyzyjnie wyznacza próg mleczanowy bez pobierania krwi. Natomiast progi, ten sposób wyznaczania próg beztlenowy, tlenowy, za chwilę powiem, jak to jest wyznaczane, one nie wytrzymały próby czasu. Okazało się, że bardzo często w powietrzu wydychanym nie ma jeszcze żadnych zmian, wszystko jest tak, jak było wcześniej, natomiast we krwi już pojawił się mleczan. Mięśnie już pracują, już się zaczynają zakwaszać, natomiast w powietrzu wydychanym nic się nie dzieje. Taka sytuacja ma miejsce u zawodników z dużym stażem treningowym i ich chemoreceptory, nie powiem stępiałe, ale uodpornione na ten mleczan, który się pojawia i nie uaktywniają jeszcze mechanizmów pozwalających na wydychanie nadmiaru dwutlenku węgla. Te progi 2 i 4 milimolowe, jeżeli dobrze rozumiemy, dobrze energetykę mięśni, jeśli wiemy, co się wtedy dzieje w treningu, to one również mogą być wykorzystywane, ale z pełną świadomością. Ja miałem sytuację, miałem zawodnika, gdzie, mówię o piłce nożnej, trener, fizjolog, który robił testy wysiłkowe, określił próg jako ten próg oddzielający przemiany tlenowe od beztlenowych jako próg 4-milimolowy. I zawodnik miał wyznaczoną tętno progowe na poziomie 180, bodajże 5, czy nawet chyba 185 uderzeń. I teraz w sytuacji, kiedy, no i żeby podnieść próg, no to zawodnicy biegali na, ten zawodnik biegał na poziomie 185 uderzeń. Oczywiście to było już zdecydowanie powyżej progu mleczanowego i zawodnik się przetrenowywał. Po przegranym meczu za karę zawodnicy musieli biegać godzinę w lesie na tętnie progowym, czyli na tętnie 185. Zawodnik nabawił się jakiejś wady serca, która powodowała często skurcz napadowy na boisku i zawodnik, ale on już wiedział, co ma robić, kładł się na murawę, czekał, aż mu to tętno 220-215 spadnie i potem znowu grał dalej. Dlatego tak ważne jest precyzyjne wyznaczenie stref intensywności. Co to jest ten próg mleczanowy? To już mówiłem, ostatnie obciążenie, po którym w sposób ciągły wzrasta stężenie kwasu mlekowego we krwi. Jako kryterium przyjmuje się wzrost o więcej niż 0,5 mmol w każdym kolejnym stopniu. To jest metoda szacowania progu mleczanowego w oparciu o próg wentylacyjny. Na czym on polega? Polega na tym, że zaczyna wzrastać konsumpcja tlenu, równocześnie następuje stabilizacja dwutlenku węgla. Tu powinna być linia prosta i w miejsce przecięcia się oszacowany próg mleczanowy, który został nazwany progiem beztlenowym. I teraz pokażę kolejny. To są wyniki testów Roberta Korzeniowskiego. To są wyniki tych samych badań, gdzie w jednych jest oszacowany, znaczy wyznaczony próg mleczanowy, w tym samym badaniu wyznaczony próg beztlenowy, czyli anaerobic threshold, próg wentylacyjny, w oparciu o parametry gazowe. I okazuje się, że różnica tutaj wynosi 7-9 uderzeń, tutaj wynosi 11 uderzeń, tu wynosi 4 uderzenia. To jest to samo badanie, tylko inny sposób wyliczenia tego momentu przejścia w pracę beztlenową. Stąd się to wzięło, stąd wziąłem, zrobiłem tą analizę, bo była sytuacja, gdzie Robert bardzo często był zdejmowany z trasy, bardzo często miał problem z techniką. Okazało się, że trenował za intensywnie. Zrobiliśmy potem, zaczęliśmy robić testy według metodyki profesora Żołądzia. Okazało się, że te wszystkie parametry miał dużo niżej. Absolutnie zmienił wtedy sposób trenowania i to skutkowało potem już bardzo dobrymi wynikami i medalami olimpijskimi. Wracamy do testu Żołądzia, który bardzo precyzyjnie pozwala wyznaczyć próg mleczanowy, ale również pokazuje wytrenowanie poszczególnych stref energetycznych. Test Żołądzia polega na tym, że po rozgrzewce zawodnik wykonuje 5-6-minutowych wysiłków z intensywnością odpowiadającą po kolei 50, 40, 30, 20 i 10 uderzeń mniej od tętna maksymalnego. Wysiłki są oddzielone 2-minutowymi przerwami. Po każdym wysiłku zapisujemy pokonany dystans i pobieramy oczywiście krew. Bardzo niewiele w tej chwili są. Ja jeszcze pracowałem z doktorem Lange, to jest na początku jeszcze z Robertem, jak robiliśmy ten test, on zapraszał pielęgniarkę, pielęgniarka pobierała tą krew, ale tam potem nic nie wychodziło, ta krew po drodze, zanim dojechała do szpitala, gdzieś krzepła i te wyniki były słabe. Ja potem kupiłem doktora Lange, to jest taki przenośne urządzenie do pomiaru i potem już w oparciu o to robiliśmy test. W tej chwili są urządzenia na pasy, gdzie wystarczy tam wielkość główki szpilki krwi i po 15 sekundach już mamy wynik. W tych poprzednich trwało to trochę dłużej. Możemy to również wykonać taki test bez pomiaru mleczanu i obserwować, jakie dystanse są przydzielane. Test najlepiej jest wykonywać na stadionie z bieżnią tartanową bądź żużlową, zawsze żeby to była taka sama, lepsza jest tartanowa, bo warunki są jednakowe. Na każdej bieżni tartanowej są zaznaczone dystanse, odległości. Możemy bardzo precyzyjnie i szybko zmierzyć dystans. Intensywność określamy oczywiście częstością skurczu serca, czyli mamy jakiś pulsometr z pamięcią. Możemy nawet z telefonem biegać i nadajnikiem na klatkę piersiową, tam też jest pamięć. Wysiłki trwają 6 minut. Miarą wytrenowania poszczególnych stref jest szybkość biegu i długość przebiegniętego dystansu. Zrobiliśmy test i co możemy powiedzieć? Że najczęściej trzeci stopień testu, czyli to jest około 85% tętna maksymalnego, możemy przyjąć jako prędkość progową, tętno progowe. Miałem w swojej praktyce trenerskiej, miałem zawodników, którzy mieli ten próg mleczanowy od w granicach 78-79% tętna maksymalnego, ale miałem też takich, którzy mieli w granicach 90-92% tętna maksymalnego. W dużej mierze zależy to od składu włókien mięśniowych, w dużej mierze zależy to od rodzaju treningu i od tego, jak trenujemy. Przyrosty dystansu świadczą o wytrenowaniu określonej strefy wysiłku. Jeżeli mamy zawodnika, który wykonuje test i na pierwszym stopniu, czyli 50 uderzeń niżej tętna maksymalne, nie jest w stanie przebiec na przykład kilometra, tylko biega 800 metrów, to znaczy, że ta strefa jest słabo wytrenowana. Jeżeli przyrost do kolejnej strefy będzie na przykład 200 metrów i na tętnie wyższym o 10 uderzeń przebiegnie 200 metrów więcej, to znaczy, że te strefy wyższej intensywności są lepiej wytrenowane. Bardzo często jest tak, że po wykonaniu testu jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda trening, które środki dominują u danego zawodnika. Te dystanse, które będą najdłuższe, to tam dominują środki treningowe. Wśród maratończyków praktycznie wszystkie strefy powinny być równomiernie wytrenowane. W zależności od tego, kiedy startujemy, jak startujemy, możemy się koncentrować na przesuwaniu progu, ale również ten rodzaj treningu naszego zależy od czasu, jaki jesteśmy w stanie uzyskać w maratonie, a ten czas zależy od wielu czynników, między innymi również od VO2 max i prędkości, którą mamy na progu mleczanowym. To są przykładowe wyniki testu, ZOLAC testu. To jest zawodnik, który maraton biegał w 2:12. To na czerwono to są wartości progowe i widzimy tutaj mleczany, które były niskie. Tu jest ostatnie stężenie mleczanu i potem ten mleczan wzrósł już o więcej niż pół milimola, czyli 3,6. I tu jest spoczynek po 20 minutach. I to są prędkości tutaj na kilometr. 4,10, 3,28 miał progowe, czyli biegał 3,28, nie zakwaszał się. Możemy również wyliczyć tutaj różnice dystansów, jakie przebiegał i określić, czy miał wytrenowane równomiernie. Testowałem również kiedyś Pawła Czapiewskiego, naszego 800-metrowca. U niego te wartości, 50 uderzeń i 40 niżej, on miał prawie takie same, dlatego że on biegał szybko. Nie biegał, nie ćwiczył tak mocno tych parametrów tlenowych. I teraz, jeżeli zapiszemy sobie, zrobimy test przed sezonem, zapiszemy to, dajemy sobie teraz 2 miesiące na podniesienie naszej wytrzymałości tlenowej, czyli tych zakresów, tych dystansów. Wykonujemy określoną pracę, po 2 miesiącach minimum wykonujemy test i sprawdzamy, czy nasza praca była skuteczna, czy była efektywna. Możemy po drodze sprawdzać sobie tylko na przykład ten zakres albo ten zakres. Możemy to wykorzystywać, biegnąc na przykład 2 km do określonego tętna i sprawdzamy, czy uzyskujemy podobną prędkość, czy dużo lepszą niż w wykonanym teście. I moja sentencja, którą będę powtarzał cały czas, że na trening trzeba poświęcić tyle czasu, ile jest konieczne, a zarazem tak mało, jak to jest możliwe. Chodzi o to, że organizm adaptuje się, nie przestaje reagować na bodźce, przestaje reagować na to, co robimy. Dlatego musimy zawsze sobie zostawiać zapas naszych bodźców treningowych, zapas naszych środków treningowych, które umożliwią nam progres. To jest mój ostatni slajd na dzisiaj. Przy okazji chcę odpowiedzieć na pytanie, które zadał jeden ze słuchaczy. Mianowicie napisał tam o tym, że wyrazić opinię o treningu w celu, trening miał na celu podniesienie szybkości progowej, podniesienie mocy progowej. Mianowicie robił to w ten sposób, że biegał z intensywnością poniżej 2 milimoli i potem biegał przez jakiś czas znowu, to był bieg ciągły metodą zmienną, potem biegał z intensywnością z zakwaszeniem 2 i 3 milimole, czyli poniżej, powyżej, poniżej, powyżej. I teraz jaka jest moja opinia? Bodziec dla organizmu musi być jasny. Albo biegamy pod progiem, albo biegamy nad progiem. Jeżeli biegaliśmy pod progiem, czyli staraliśmy się zdegradować nasze włókna szybkie w kierunku włókien wolnych i podnieść próg do góry, czyli spowodować, żeby włókna wolne były bardziej efektywne. Ale za chwileczkę uaktywniliśmy włókna szybkie, czyli weszliśmy powyżej progu, daliśmy troszeczkę więcej włókien szybkich i zaczęliśmy się zakwaszać. Czyli to, co wykonaliśmy wcześniej, zostało degradowane. Ta praca była ani nie podnosiła progu, ani nie robiła wytrzymałości mieszanej czy beztlenowej. Moim zdaniem lepiej jest biegać na przykład, nie wiem, 5 razy kilometr z intensywnością określoną podprogową, bądź, jeśli to jest początek okresu, który ma na celu zwiększyć naszą prędkość progową, biegania metodą ciągłą, trochę niższej intensywności, ale zawsze pod progiem. Czyli mogę biegać na, przykładowo, jeśli mam próg na poziomie 100, nie wiem, 50 uderzeń, to mogę biegać metodą ciągłą 130, 140, 130, 140, 145. Ale nie mogę biegać 150, 160, 150, 160. To jest mało precyzyjny przekaz dla organizmu, mało precyzyjny trening. Stay home like a pro.
Polar Grid X. Outdoor Multisport Watch. Brought to you by Polar.
Myślę, że taka odpowiedź zadowoliła nie tylko słuchacza, ale wszystkich słuchaczy, którzy nas oglądają i słuchają, a także tych, którzy odsłuchają nas na innych kanałach jak Spotify, czy iTunes, czy Spreaker, ponieważ na tych kanałach właśnie będziemy udostępniać cały wykład, nie tylko ten, ale również poprzednie wykłady, które Państwu prezentował Ryszard Szul w naszych programach.
Ja tylko dodam, jeśli mnie dobrze słychać.
Bardzo dobrze.
Ja tylko dodam, że kochani, warto subskrybować nasze kanały, bo nie wszystko, co znajdzie się na przykład na naszym kanale iTunesowym, w Spreakerze czy w Spotify, znajdzie się na przykład na kanale YouTube'owym. Tam możecie i oglądać, i słuchać. Zapraszamy do subskrypcji tych kanałów. Łapka w górę, komentarz. Stamtąd biorą się różne ciekawe historie, bo uwaga, jeden z naszych widzów, słuchaczy wywołał temat Marcina Chabowskiego, z którym jestem już umówiony i będziemy robić tak zwane Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, ale w tym przypadku będą to pytania tylko i wyłącznie jednego naszego słuchacza, także ja już na to czekam, będziemy o tym Was informować i to będzie akurat tylko do zobaczenia najpierw na YouTubie, więc subskrybujcie i czekajcie na powiadomienia, bo myślę, że warto i będziemy ten kierunek też obierać przy naszych podcastach, że to Wy, drodzy słuchacze, bo dla Was robimy te podcasty, będziecie czynnymi uczestnikami naszych podcastów. To tyle ode mnie.
Mamy jeszcze zauważyłem, jeden slajd, którego nie powiedziałem, mianowicie o granicach stref intensywności. Ja tam podałem procenty, natomiast na koniec miał być slajd, który był bardzo ważny, który może ja teraz jeszcze dopowiem.
Oczywiście.
Mianowicie w treningu mówimy o czymś takim jak minimalna skuteczność treningowa. I te strefy, które tam były, ta dolna szara, ona jest na poziomie od 50% tętna maksymalnego, to jest strefa regeneracyjna. Tam aktywny odpoczynek, to co Andrzej mówił, zutylizować szybciej mleczą. A potem jest 60% VO2 max, przepraszam, 60% tętna maksymalnego, to jest około 40% VO2 max, to jest ta minimalna skuteczność treningowa, po której coś zaczyna się dziać w organizmie. U jednych to jest 40% VO2 max, u innych to jest, to musi być 80% VO2 max, u tych bardziej zaawansowanych, tych opornych na trening. To jest ta granica skuteczności. I potem jest moment progu mleczanowego. To jest ta granica między tlenem a beztlenem. To jest na poziomie 85% tętna maksymalnego. Potem mamy taki moment 90 lub 93% tętna maksymalnego. Dlaczego tyle? Dlatego, że jeżeli robimy trening wytrzymałości, robimy wytrzymałość tlenową, to oprócz tego chcielibyśmy również zwiększyć nasze VO2 max, nasze maksymalne pochłanianie tlenu. To kończy się na około 93% tętna maksymalnego. Czyli trening z intensywnością między 80 a 93% tętna maksymalnego, czasami 95, jeśli jest zawodnik bardzo zaawansowany, wpływa na wzrost naszego VO2 max. I potem powyżej 93% już jest strefa czerwona, strefa przeznaczona do biegania krótkiego tempa bądź do wysiłków submaksymalnych. I jeszcze wydaje mi się, że po tej porcji tych wykładów naszych kolejny etap to już jest ułożenie planu treningowego, to już są środki treningowe, metody treningowe, ale myślę, że w międzyczasie pojawiło się dużo pytań. Każdy tutaj czytam różne pytania. Myślę, że następnym razem, jeżeli mnie zaprosicie i się spotkamy, to dobrze byłoby wybrać trochę pytań i udzielić odpowiedzi, bo część tych pytań jest bardzo ciekawa, część jest taka, która od razu powiem, nic nie wnosi do treningu i jest taka nielogiczna, ale warto na to również odpowiedzieć, bo czasami dobrze, że się ktoś pyta. Najczęściej jest tak, jak miałem jakieś wykłady czy jakieś prelekcje do trenerów i na koniec kończę, czy są jakieś pytania. Cisza. Ale jak już skończyłem, to wtedy wszyscy podeszli do mnie na dół, gdzie stałem i wtedy zaczynają dopiero rozmawiać. Po prostu tutaj w sieci jest...
Ja sobie sam swoje nawet zapisałem.
Bardzo często tutaj w sieci jest o tyle lepiej, że dużo ludzi jest anonimowych i wtedy nie ma tego wstydu, że zadam jakieś głupie pytanie i śmiało te pytania zadają, które czasami, przepraszam, są niemądre, o, tak bym to nazwał.
Ale nie wszyscy są na naszym czacie anonimowi, bo pan Wacław Skaruluś, wybitny trener kolarstwa, jest z nami.
Jest, o!
Tak, i właśnie w tej chwili cię serdecznie pozdrawia na czacie Ryszard. Dzień dobry, panie Wacławie. Witamy serdecznie i bardzo się cieszymy, że takie znakomite ludzie również oglądają Run for Sport.
Też go bardzo serdecznie pozdrawiam.
Ryszard, ale mamy takie pytania, na które nie wiem, czy koniecznie będziemy chcieli odpowiadać w kolejnych podcastach poświęconych właśnie odpowiedziom na pytania. Mamy pytanie od naszego współprowadzącego, komentatora Eurosportu. Komentuje co prawda nie kolarstwo, ale pływanie, ale pytanie dotyczy biegania. Czy możesz przygotować Macieja Bogoneckiego albo czy ktoś podejmie się przygotowania Macieja Boneckiego do złamania 40 minut na 10 kilometrów?
Problem jest taki, że są ludzie, którzy staną tak po prostu i pobiegną, a są ludzie, którzy będą trenować i trenować i nigdy nie pobiegną. Ale żeby to sprawdzić, no to trzeba by... Nie, ja go, broń Boże, nie chcę nic złego powiedzieć. trzeba by po prostu sprawdzić, zobaczyć. Najpierw niech pobiegnie Maciek, niech spróbuje pobiec 1500 metrów na maksa. Niech zrobi taki test. To wtedy już oszacujemy VO2 max. Będziemy wiedzieć, jakie ma możliwości i wtedy się podejmiemy. I powiemy, że jego optimum to jest na przykład 45 minut, a nie 40. No, warto spróbować.
Maciej nawet ryzykuje tym, że może nawet zrobić reportaż uczestniczący, więc może to wszystko zarejestrować, a później opublikować.
Możemy to zrobić. Jeżeli 1500 może zrobić sam, potem na test może przyjechać do Warszawy, do mnie, zrobię mu test, oszacuję strefy, powiem mu, gdzie, co musi trenować, mogę mu przygotować, jeśli się zgodzi, plan treningowy, który musi realizować, może mu się uda złamać. Mam nadzieję, że podejmie wyzwanie.
Ryszard, to może na koniec, a może nie zupełnie na koniec, bo jeszcze na pewno Grzegorz i Daniel mają pytania.
Ja nie mam pytań, tylko chciałem poinformować, że dostałem informację od naszego kolegi Pawła, podcastera, że Wrocław tak słuchał i cały Dolny Śląsk, że wywaliło im światłowód, także słuchajcie, ja nie wiem, jak wy to robicie.
Dobrze, następnym razem z Warszawy, ze stolicy dowieziemy wam trochę tego kabla, żeby nie zabrakło na Dolnym Śląsku.
Korzystając z okazji, że jestem na antenie, dodzwoniłem się do studia w Warszawie. Marcjan już drugi raz zadał tak trudne pytanie, że ja go nie jestem w stanie powtórzyć, a co dopiero zrozumieć.
A jeszcze jedna rzecz, a nie jesteśmy w stanie całego wrzucić na tablicę, bo by nam całość zasłoniło. Tak?
Nie zostawimy Marcjana bez odpowiedzi, być może za tydzień je zadamy, żeby Ryszard spokojnie...
Ale czy to jest to o...
Tak, to jest to.
Ale to ja już odpowiedziałem. To jest tak, całość treningu, czy na przykład 30 minut, krótki trening, jeżeli miałby coś zrobić. I bieganie, bieg ciągły 30 minut w proporcjach z intensywnością na progu i powyżej progu. Odpowiedziałem cały czas, że nie jest jasny bodziec dla organizmu. Jeden jest podnoszący próg, a drugi degradujący. Czyli równocześnie robi coś na plus i coś na minus. Nie da się tak. Albo
Ryszard.
Plus, albo minus.
Ryszard, to możemy obiecać naszym widzom, że pozbieramy wszystkie pytania, które pojawiły się na czatach podczas programów, czterech programów, które dla naszych widzów prowadziliśmy z twoim udziałem. I na te, na które nie znajdą odpowiedzi w naszych materiałach, odpowiemy w numerze piątym, tak? Kiedy spotkamy się na specjalnym takim podcaście, w którym będziemy mogli odpowiedzieć na pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi w poprzednich odcinkach. Możemy się tak umówić, prawda, panowie?
Tak, oczywiście.
Lifestyle and more. Run Forest. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker. Suchy Tor Broadcast. Powered by Warsaw Masters Team and Run Forest Podcast.